To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czegoś takiego nie widzieliśmy nawet w 1941. Ukraińcy, pamiętający Dzień Zwycięstwa, porównują dwie wojny.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście 8.10. Nazywam się Julia Radziwiłł-Fido i wydaję podcasty Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku wyjątkowo przedstawiamy podcast Mistrzowie Słowa, w którym mistrzowie sceny czytają mistrzów pióra. Co tydzień w sobotę, specjalnie dla klubowiczów Wyborczej, publikujemy nasze teksty czytane przez wybitne aktorki i wybitnych aktorów. W poniedziałek 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji przedstawiamy reportaż, który ukazał się w wolnym rosyjskim portalu Meduza. Jego bohaterowie to Ukraińcy, którzy pamiętają Dzień Zwycięstwa w 1945 roku i dzisiaj porównują dwie wojny. Przed Państwem Anna Nechrybecka.
Dwie wojny. Siergiej Stroitielew. Od początku wojny Ukrainę opuściło już 5 milionów osób. Jednym z krajów, w których ludzie szukali schronienia, była Mołdawia. Granicę przekroczyło prawie 500 000 Ukraińców. Wśród nich są osoby, które przeżyły II wojnę światową. Ukraińcy, którzy przeżyli II wojnę, nie sądzili, że będą musieli ponownie przeżyć okropności wojny. Mieszkają w dawnym covidarium w Kiszyniowie, na terenie kompleksu wystawowego Mold Expo, w pandemii przekształconego w szpital tymczasowy. Ich nowy dom to plastikowe boksy bez sufitów i drzwi, ale nie narzekają. Wręcz przeciwnie, są wdzięczni za przyjęcie. Pewnego dnia przywieziono do covidarium człowieka, który już nie chodził i nie mówił, a pić mógł tylko wodę. Jego córka powiedziała, że miał 94 lata i walczył w Charkowie w czasie wojny ojczyźnianej. Nie wiem, czy żyje. Człowiek, który zasłużył na spokojną starość, stracił dom, musi pokonywać wiele kilometrów i dożywać swoich dni w tymczasowym pudełku. Historie ludzi, których spotkałem, publikujemy 9 maja. W byłym Związku Radzieckim w tym dniu obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad faszyzmem. Ten rok jest zupełnie inny. Władimir, 92 lata, Mikołajów. Wielka wojna ojczyźniana rozpoczęła się, gdy miałem 12 lat. W sierpniu 1941 roku Niemcy byli już w naszej wsi, pod Mikołajewem. Dwaj starsi bracia poszli walczyć, a mój beztroski czas się skończył. W Bugu, gdzie łowiliśmy ryby i kąpaliśmy się, Niemcy prali mundury i myli sprzęt. Nie skrzywdzili nas. Rok później przybyli Rumuni, którym Niemcy obiecali te tereny po wojnie. Okupacja trwała 3 lata. Psychicznie było trudno. Rodzice dostali wiadomość z frontu, że starszy brat zginął, a średni został ranny. Przez pewien czas rozmawiałem przez sen z moim starszym bratem, ale pod rządami Rumunów nie chodziliśmy głodni. Chcę to podkreślić. Od czasu do czasu obdarowywali wszystkie dzieci z wioski słodyczami, zorganizowali nawet kilka imprez w miejscowym klubie. Z charakteru byli podobni do nas, Ukraińców. W 1944 roku przyszli do nas Własowcy, wycofując się. Zrobili z tego niezły bałagan. Bili ludzi, strzelali, gwałcili. Musieliśmy zakopać moją siostrę w słomie, żeby jej nie znaleźli. Dobrze się stało, że we wiosce zostali tylko 2 dni. Po wojnie w 1945 rozpoczął się głód. Nie było plonów, pola były wypalone. Ojciec długo leżał, obrzmiały, a potem zmarł. Pracowałem jako oracz. Miałem 15 lat, ale pracowałem na równi z dorosłymi, utrzymywałem rodzinę, bo średni brat nie mógł pracować po tym, gdy został ranny. W 1946 roku zaczęto rozbudowywać przemysł ciężki w całym obwodzie. Mnie przeniesiono z kolektywnego gospodarstwa rolnego do stoczni, gdzie pracowałem jako kowal. Tak pracowałem przez całe życie. 51 lat służby bez opuszczania regionu. Doczekałem się córki. Byłem 2-krotnie członkiem Rady Miejskiej w moim rodzinnym mieście, a teraz jestem uchodźcą. W marcu rozpoczął się ostrzał Mikołajewa. Nie bałem się o siebie, ale o córkę. Kiedy bombardują, ja siedzę cicho i piję herbatę. Po prostu mam problemy ze słuchem i prawie ich nie słyszę. Zorientowałem się, gdy Katia zadrżała. Schowaliśmy się w piwnicy. Córka i sąsiedzi pomogli mi zejść na dół, a w piwnicy spaliśmy na materacach. Pewnego dnia zobaczyłem przez okno pomarańczowy, jasny błysk, a w pokoju zrobiło się jasno. Tuż nad domem przeleciała rakieta. W końcu postanowiliśmy uciec. Nie chciałem, ale córka mnie namówiła. W ciągu 20 minut byliśmy gotowi. Katia nie zdążyła nawet ugotować barszczu. Dotarliśmy do Odessy, a następnie do Kiszyniowa. Byłem w Mołdawii w 1980 roku, więc wiedziałem, dokąd jedziemy. Pojechałem tam wtedy jako turysta. Kupiłem kuchenkę gazową. U siebie nie mogliśmy jej dostać. Dla mnie wszystko jest w porządku, ale bardzo martwię się o wnuka. Uciekł z Mariupola, gdy wkroczyli faszyści, ale jest bezpieczny. Teściowa zginęła od odłamka, szła po wodę z karnistrem, przeszła kilka kroków. Pochowali ją tam, gdzieś w ogrodzie. Niektórzy krewni zostali wywiezieni do Rosji. Zabrano im dokumenty, a teraz są nieosiągalni. Czegoś takiego nie widzieliśmy nawet w 1941 roku. Nie chcę już niczego pamiętać. Czekam tylko na śmierć. Irina, 88 lat, Odessa. W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej mieszkałyśmy z babcią we wsi niedaleko Izmailu w obwodzie odeskim. Niemcy weszli bardzo szybko, nikt nas nie uprzedził. Życie toczyło się w piwnicach. Ciągle się ukrywaliśmy i głodowaliśmy. Ludzie umierali. Niemcy zajmowali domy, zabierali inwentarz żywy. Czołgi stały tuż przy ogródkach warzywnych. Trupy leżały na drogach. Byliśmy źli na rodziców, bo nie pozwalali nam się bawić na ulicy, ale teraz jestem bardzo wdzięczna. Żyli wtedy dziećmi. Myśleli tylko o bezpieczeństwie moich siostr i braci. Rumuni przyszli w 1942 roku. Miałam 8 lat. Wyszliśmy z piwnic, ale nadal żyliśmy w strachu. Kiedy najeźdźcy opuścili tę ziemię, nie pozostało nic. Zabrali ze sobą wiele rzeczy, w tym ludzi, w większości młode kobiety. Przybyli żołnierze rosyjscy i wspólnie zaczęliśmy odbudowywać gospodarstwa. Po pierwszych zbiorach sytuacja poprawiała się. Ludzie mogli kupować żywy inwentarz. Rodzice sami uprawiali ziemię, sami sadzili i zbierali plony. Mieliśmy nawet młyn. Byłam małą dziewczynką, ale musiałam chodzić do szkoły i pomagać rodzicom w obowiązkach. Nie było czasu na gry i zabawy. Wyszłam za mąż wcześniej, w wieku 18 lat. Pojechałam za mężem do Odessy, gdzie pracowałam jako dozorczyni w fabryce, ale zarabiałam przyzwoite pieniądze. Około 30 roku życia zaczęłam mieć poważne problemy z nerwami, z pamięcią o wojnie i z tym, co widziałam. Urodziło się nam 7 dzieci. W wieku 50 lat zostałam wdową. Mąż zmarł na raka. Moje problemy ze zdrowiem psychicznym pogorszyły się i musiałam trafić do szpitala. Dzieci odeszły, jedno po drugim, z różnych powodów, których nie chcę pamiętać. Zostało tylko jedno. Ma teraz 68 lat i zmusił mnie do opuszczenia Odessy. Wsadził do autobusu. Wzięłam tylko chusteczkę do nosa i wszystkie lekarstwa, całą aptekę. Najdroższe leki i niezbędne do życia. Syn zatrzymał się w Odessie. Powiedział, że pójdzie na wojnę, mimo że jest emerytem. Wyśle swoje dzieci z kraju, a sam się zgłosi. Mam stopień, byłem w wojsku i jeśli wyjadę, będę się czuł winny, powiedział. Pójdą wszyscy nasi chłopcy. Nie sądziłam, że to się powtórzy. Rosjanie byli naszymi ludźmi. Byliśmy zjednoczeni. Moja córka wyszła za Rosjanina. Wszystko było wymieszane. Pokaż mi, kto nie ma krewnych w Rosji. Wszyscy mają. Okazuje się, że brat atakuje brata i nikt nie wie, co będzie jutro. Jak Bóg da, wrócę do domu i tam umrę. Oleg, 81 lat, Mikołajów. Pamiętam, że kiedy miałem 2 lata, wybiegłem sam z podwórka, na ziemi był lód. Poślizgnąłem się, przestraszyłem i krzyknąłem. Babcia, która była wtedy młodą kobietą, przybiegła i zabrała mnie. Ale wyraźnie zapamiętałem, jak Niemcy maszerowali ulicą w szyku, buty uderzające o lód. Z jakiegoś powodu utkwiło mi w pamięci, że ich kroki były jak stukot kół pociągu. Pamiętam też pożary. Płonęły wszystkie wioski w pobliżu Mikołajewa i drzewa akacjowe, a pod nimi małe rowy. Chowaliśmy się tam przed bombami lub bawiąc się w chowanego. Po wojnie ojciec wrócił z frontu, był pilotem. Został wysłany do Leningradu, aby ukończyć szkołę partyjną, więc razem z mamą pojechaliśmy z nim. Poszedłem tam do pierwszej klasy. W tym czasie Niemcy kończyli odbudowę naszej zniszczonej szkoły. Ja i inne dzieci częstowaliśmy ich pampuszkami. Potem wróciliśmy do rodzinnej wioski. Rodzice w separacji. Nie udało im się. Mama była pielęgniarką. Ojciec zajmował wysokie stanowisko, więc musiał mieć kobietę swojej rangi. Mama ubierała mnie w białe spodnie, koszule i płócienne buty. Raz chłopcy z wioski spotkali mnie, krzyknęli: zdejmij majtki, i wysmarowali zielonym gnojem. Takie wiejskie dzieciństwo. Ale wspominam je z rozbawieniem. Jako nastolatek przeniosłem się do Mikołajewa. Mama pracowała w szpitalu obwodowym i zabrała mnie od babci. Wstąpiłem do szkoły morskiej, potem do wojska. Poznałem kobietę, Lenę. Potem nastąpił czarny okres w moim życiu. Afganistan. Najgorszy okres w moim życiu, którego żałuję. Około półtora miesiąca temu zaczęły się te cholerne bombardowania, wycie syren, eksplozje. Córka ma znajomego w Mołdawii, zadzwoniła do niego, a on zaoferował, że przyjedzie po nas wszystkich za półtorej godziny. Przyjechał, zabrał nas i pędził 150 kilometrów autostradą. Wtedy się serio przestraszyłem. Moja żona i ja mieszkamy w tym covidarium od miesiąca. Mam dość tej wojny i tych okropności w wiadomościach, ale nadal je czytam. Nie mogę przestać czytać. Ręka sięga po telefon. To jest ciągły stres. Jedyną dobrą wiadomością jest ta o kolejnej zniszczonej kolumnie Rosjan. Wiesz, w młodości uwielbiałem podróżować samochodem, zwiedziłem wiele miejsc w Rosji, zobaczyłem, jak żyją Rosjanie, zobaczyłem ich wioski. Powinni byli sami posprzątać swój bałagan, ale przyszli do nas. Nie wiadomo, gdzie będziemy mieszkać, jeśli tak dalej pójdzie. Chcę wrócić do domu. Mam tam warsztat. Zajmowałem się rękodziełem. Lubiłem robić różne rzeczy dla kolegów. Za darmo. Tak, dla zabawy. Wiktoria, 81 lat. Charków. Mimo, że byłam malutka, gdy wybuchła wojna, trafniej byłoby powiedzieć, że urodziłam się wraz z pierwszymi bombami. Jestem przekonana, że wchłonęłam cały smutek tego, co się stało. Dzieci w tym wieku bardzo wszystko chłoną. Tło psychiczno-emocjonalne jest bardzo ważne. Kiedy miałam półtora miesiąca, zostałam ewakuowana. Babcia nalegała. Wyruszyliśmy z rodzicami, spędziliśmy półtora miesiąca w pociągu towarowym. Morze Kaspijskie pokonaliśmy na bombardowanej barce, a potem pojechaliśmy na Syberię. Mama i tata byli studentami czwartego roku, też jeszcze dziećmi. Nie mogę sobie wyobrazić, jak oni to wszystko przeżyli. Kiedy dotarliśmy na koło podbiegunowe, zostaliśmy przyjęci przez miejscowych na peronie. Mama była kompletnie wyczerpana, nie mogła normalnie myśleć. Ja miałam tyfus. Zauważyła nas duża syberyjska dziewczyna, Katia. Położyła mnie na łono, mamę wzięła pod ramię i zabrała do siebie, choć miała 11 własnych dzieci. podawała mi dużo ludowych leków z drzew iglastych. A mój ojciec nauczył wszystkie jej dzieci czytać i pisać w dowód wdzięczności. Ich ojciec zginął na froncie. Charków został wyzwolony w 1943. Wróciliśmy rok później, a naszego domu już nie było. Babcia miała chatkę pod Charkowem, więc tam pojechaliśmy. Kilka lat później ojciec dostał mieszkanie w mieście. Poszłam do szkoły, a potem za namową ojca na fizykę i matematykę. Uważał, że nic tak nie rozwija człowieka jak te nauki. A ja uwielbiałam śpiewać. A podczas jednego z wieczorów w miejscowym klubie rodzice, którzy byli na widowni, dostali karteczkę. Chcą przesłuchać pani córkę w konserwatorium dla szczególnie uzdolnionych. Dostałam roczny okres próbny i już zostałam w konserwatorium na stałe. Kiedy skończyłam studia, od razu zostałam wykładowczynią i pracowałam tam całe życie. To był wspaniały czas w pięknym, najlepszym mieście na świecie. Wiedziałam, że zbliża się wojna. Czytaliśmy wiadomości, ale trudno było w pełni uwierzyć. Córka też nie do końca wierzyła, dopóki nie usłyszeliśmy pierwszych wybuchów. Pobiegliśmy do metra, bo stacje były przepełnione. Córka jest bardzo wrażliwa. Miała ataki paniki. Tak samo było z moją matką. Wiele lat po wojnie nagle przestraszyła się fajerwerków. Zatkała uszy watą, ukryła się w domu, gdy ja i tata poszliśmy je zobaczyć. Moja córka straciłaby rozum, gdybyśmy nie wyjechali miesiąc temu. Sama nigdy nie uciekłabym z rodzinnego miasta. Jestem twardym człowiekiem. Nina, 81 lat. Mikołajów. Jestem dzieckiem wojny. Urodziłam się w 1941 roku w Mikołajewie. Rodzice opowiadali o tamtych czasach niewiele. Sama nie pytałam, bo nie chciałam do tego wracać. Pewnego dnia mama przypomniała sobie ciekawy moment. Tuż przed wyzwoleniem uratowałam pewną kobietę. Wyobrażasz sobie? W wieku 2,5 roku? Nasza rodzina prawie jej nie znała. To była znajoma, bezdzietna, a takie kobiety zabierano do ciężkich robót. Podeszła do mojej matki na ulicy i błagała o pomoc. Mówiła, że idą po nią. Mama kazała mi wziąć tę kobietę za rękę i mówić do niej: mamo. Niemcy najwyraźniej nie mieli czasu na sprawdzenie dokumentów. Coś zaszczekali i odeszli. Po wojnie nastał głód i susza. Babcia zbierała okruchy jak mysz, żeby nakarmić mnie i moich braci. Nie było nic. Nawet kawałka chleba. W 1962 roku wyszłam za mąż. Miałam 2 dzieci. Pracowałam na rynku obuwniczym, a potem w dużym sklepie odzieżowym. W 1973 podjęłam pracę w przedszkolu jako nauczycielka wychowania przedszkolnego. I pracowałam tam bardzo długo, 23 lata. W 1996 roku przeszłam na emeryturę. A teraz córka wróciła z targu i powiedziała: wprowadzono stan wojenny. Serce mi się krajało. Potem zaczął się ostrzał z każdym dniem coraz gorszy i bliższy. Pod bombami siedzieliśmy prawie miesiąc. Ale wszystko ma swoje granice. Wyjechaliśmy z córką i wnuczką 20 marca. Administracja dała nam 5 darmowych autobusów. Mieliśmy szczęście, że udało nam się wcisnąć. W domu jest mąż mojej wnuczki. Informuje nas, co się dzieje. Mówi, żebyśmy zostali w Mołdawii. To była smutna starość. Nie dość, że moi bracia zginęli. Mój syn zginął w wypadku samochodowym. To teraz kolejna wojna. Urodziłam się w pierwszym roku wojny, a teraz muszę umrzeć? Chcę tylko spokoju, ciszy. Chcę po prostu siedzieć i patrzeć przez okno. Przed naszym oknem rósł piękny klon. Patrzyłam na niego przez cały dzień. Nie mieści mi się w głowie, że ci ludzie walczą przeciwko nam. Presja jest coraz większa. Nie mogę się z tym pogodzić. Mimo to jest więcej nadziei niż rozpaczy. Młodzi ludzie powinni żyć szczęśliwie i w pokoju. Nie tylko moja córka i wnuki. Nie tylko Ukraińcy. Wszyscy i wszędzie. Tekst ukazał się w wolnym rosyjskim portalu Meduza. W Rosji zamknięto wszystkie wolne media. Redakcja portalu Meduza, wyrzucona z Rosji, straciła wpływy subskrypcji, ale pracuje nadal z zagranicy. Dziennikarze i redaktorzy portalu zwracają się z prośbą do polskich czytelników o wsparcie.
Anna Nechrebecka. Tak dla Państwa przeczytała reportaż Sergeja Stroicielewa, który ukazał się w wolnym rosyjskim portalu Meduza. Polecamy się z kolejnym odcinkiem Mistrzów Słowa już w następną sobotę. Zachęcamy do dołączenia do klubu Wyborczej na wyborcza.pl/prenumerata. Zapraszamy też do słuchania naszego nowego podcastu Zdrowa Rozmowa, a także zachęcamy do lektury specjalnego numeru Gazety Wyborczej. 20 czerwca z okazji Światowego Dnia Uchodźcy wydanie przygotują uchodźcy i uchodźczynie. Do usłyszenia. Julia Radziwiłł-Fido.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.